Radio RMF24 i program popołudniowy w Nowym Jorku. Trwa sesja Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych. A z nami jest teraz pan Marcin Burzański, dyrektor Centrum Dyplomacji i Negocjacji Collegium Civitas, ekspert ONZ w kwestii konfliktów międzynarodowych. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Spotykamy się, bo podczas tego zgromadzenia ogólnego, czy podczas Rady Bezpieczeństwa, może w ten sposób, Radosław Sikorski miał bardzo mocne przemówienie, które się odbiło takim szerokim echem. Szef MSZ-u wytknął rosyjskie kłamstwa, wypunktował rosyjskiego ambasadora. Bardzo pozytywna reakcja, takie przynajmniej mamy głosy, była na to wystąpienie. Jak pan odebrał to wystąpienie Radosława Sikorskiego?
Wystąpienie faktycznie było bardzo dobre, ponieważ już trochę się przyzwyczailiśmy, że Rada Bezpieczeństwa staje się w pewnym sensie takim teatrem, gdzie trzeba zagrać czymś, zaskoczyć, co może podchwycić opinia publiczna, co mogą media podchwycić, i tutaj faktycznie nasz minister spraw zagranicznych wykazał się inicjatywą, uderzył dosyć mocno w Rosję, tam gdzie rzeczywiście jej zachowania są najbardziej oburzające czy wstrząsające, i to pokazał również hipokryzję Rosji, która nazywając Ukrainę nazistami, de facto sama się zachowuje tak jak naziści, co minister Sikorski udowodnił. A nie bez znaczenia jest, że akurat Władimir Putin jest poszukiwany nakazem aresztowania wystawionym przez Międzynarodowy Trybunał Karny, którym jest ciałem powiązanym z ONZ-em, który to właśnie wystawił ten nakaz za zabranie, za porwanie dzieci z terenu Ukrainy, i to też minister pokazał i zobrazował. Także bardzo mocne przemówienie, które się na tym skoncentrowało. Myślę, że to była słuszna strategia.
Panie dyrektorze, jeszcze chciałem pana zapytać w ogóle o funkcjonowanie ONZ-u i ten konkretny szczyt. Uważa pan, że jest szansa na to, żeby no ten szczyt ONZ-owski był jakimś przełomem, jeśli chodzi o patrzenie na wojnę w Ukrainie, czy w ogóle generalnie o jej przebieg?
Jeśli chodzi o wojnę w Ukrainie, absolutnie nie. To jest organizacja, która jest w dużej mierze w stanie zawieszenia. Rada Bezpieczeństwa nie może funkcjonować sprawnie w przypadku, jeżeli jej stali członkowie stosują prawo weta, a zaczynają to robić, bo oczywiście mają skrajnie różne interesy. No i wojna w Ukrainie, gdzie jeden ze stałych członków Rady Bezpieczeństwa, czyli Rosja, jest agresorem, jest tego dobitnym przykładem. Także Rada Bezpieczeństwa nie jest w stanie nic zrobić w tym momencie, żeby zatrzymać konflikt, zatrzymać wojnę w Ukrainie, i jest to przykład tego, jak to ciało jest pod tym względem niesprawne. Blokuje to też jej działania w innych rejonach kryzysowych i konfliktowych na świecie. Najlepszym tego przykładem oczywiście jest aktualna wojna w Gazie i rozszerzający się konflikt na Bliskim Wschodzie. Także pod tym względem trudno tu mówić o jakimkolwiek przełomie, jeśli chodzi o te bieżące konflikty. Ten szczyt jest istotny z innego powodu, że próbuje gdzieś podsumować, w którym miejscu znalazł się cały świat, jeśli chodzi o poziom rozwoju, o poziom ubóstwa, o zagrożenia, o to, co się dzieje, jak będą wyglądały sytuacja międzynarodowa w przyszłości, i gdzieś tam ten cały pakt dla przyszłości, który został przyjęty, pierwszy raz podsumował takie, powiedziałbym, największe zmiany od czasu przyjęcia zrównoważonych celów rozwoju i pakietów klimatycznych, czyli w latach, mówimy, 2010, potem 2015. To było ważne i to dobrze, że to się stało, natomiast szczerze powiedziawszy, są to w dużej mierze ogólniki, są to w dużej mierze deklaracje. Nie ma tutaj de facto niczego, co wiąże państwa prawnie, a jest to w pewnym sensie tylko podkreślenie, gdzie się świat znajduje. No i prawda jest taka, że nie jest to optymistyczny obraz.
A pańskim zdaniem, czy ONZ, o tym sam mówi zresztą sekretarz generalny Antonio Guterres, że wymaga reformy, czy ten system ONZ-owski wymaga reformy, bo on, jak sam pan przyznał, Rada Bezpieczeństwa jest pewnego rodzaju teatrem, te deklaracje, które tam padają w Nowym Jorku, często mają wysoki poziom ogólności, same sprawczość działania, może tak, Organizacji Narodów Zjednoczonych jest stosunkowo niska. Jak pańskim zdaniem mogłaby wyglądać taka reforma ONZ? ONZ-u, żeby organizacja odzyskała, no może nie tyle swój prestiż, ale skuteczność?
Wie pan, ja od 20 lat współpracuję bądź pracuję w ONZ-cie i już tyle razy widziałem czy słyszałem o różnych pomysłach reformowania Rady Bezpieczeństwa, że przyjmuję te deklaracje no, z dużą bardzo ostrożnością. Bo rzeczywistość jest taka, że ja nie widzę scenariusza, w którym stali członkowie Rady Bezpieczeństwa oddaliby bądź zawiesili w jakimś układzie prawo swojego weta. A to jest no, ten podstawowy element, który de facto powoduje, że wszystkie inne są bez większego znaczenia. Natomiast rzeczywiście rozszerzenie Rady, przyjęcie w formule stałej obecności członków z krajów afrykańskich, co zostało podkreślone podwójnie, że jest potrzebne z krajów Ameryki Łacińskiej, z krajów Azji Południowo-Wschodniej w szczególności, jest rzeczywiście zwiększające się poparcie dla takiego pomysłu, natomiast no, też nie jest to jednoznaczne, bo i w tych rejonach są kraje, które by ze sobą trochę konkurowały, prawda? Czy to ma być Brazylia, czy to ma być Meksyk, czy Argentyna, albo czy w Azji Południowo-Wschodniej Indie, ale to wtedy Pakistan będzie tutaj protestował, w końcu też mocarstwa nuklearne, czy też Japonia, no więc tak, czy jeśli chodzi o Europę chociażby, prawda, czy Niemcy, albo stałe miejsce dla Unii Europejskiej. Różnego rodzaju pomysły są. Takie deklaracje bardziej konkretne nawet się nie pojawiły w końcowym dokumencie, tylko odniesiono się do tego, że ta reforma rzeczywiście powinna się odbyć. Także dobrze, jakby ona się odbyła, dobrze, że podkreślono to w formalnym dokumencie przyjętym przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, natomiast do rzeczywistej reformy jest bardzo daleko. Ja bym zwrócił uwagę tutaj na to, co mogłoby się wydarzyć i tutaj jest pewien postęp, żeby zreformować samą instytucję, która może się skoncentrować na rzeczach, których rzeczywiście robi, no, wdraża programy, które mają duży efekt pomocy humanitarnej, wsparcia dla państw najbiedniejszych w reformowaniu się, byciem w pewnym sensie pomostem pomiędzy nowymi technologiami wytwarzającymi się na świecie, a tym, żeby państwa najbiedniejsze mogły z nich korzystać i wrócić na tor rozwoju, bo trzeba podkreślić, że w ostatnich paru latach, szczególnie po pandemii, jakby odejście od ubóstwa zatrzymuje się, wyhamowywuje, co jest niezwykle niepokojące, bo dotyczy oczywiście miliarda ludzi na świecie. Więc poszukiwanie przez ONZ takich rozwiązań może być obszarem, gdzie będzie skuteczny. Natomiast po pierwsze, musi to mieć swoje finansowanie, a to leży wśród państw najbogatszych. Po drugie, no te działania jednak są w samym środku oka cyklonu, że tak powiem, konfliktów międzynarodowych i starć mocarstw, które tylko narastają w tej chwili, chociażby USA, Chiny, nie mówiąc już o Rosji.
No właśnie, wspomniał pan o Chinach i ja teraz na koniec już naszego spotkania chciałem wrócić do tego, co mówił Radosław Sikorski, bo on powiedział, że to Chiny są tym krajem, który może zmusić, czy może nakłonić Rosję do pokoju. Uważa pan, że to jest klucz i że jest na to szansa, że Chiny są zainteresowane tym, żeby Rosję do pokoju zmusić i czy mają na to do tego możliwości? Chociaż do tego myślę, że akurat możliwości mają, natomiast pytanie, czy tego chcą?
Możliwości na pewno mają i tutaj ja się zgodzę z ministrem Sikorskim i też już od dłuższego czasu jest taka próba wywarcia presji na Chiny pod tym względem, natomiast w rozumianym interesie Chin w tej chwili nie ma zatrzymania wsparcia Rosji. Chiny nie chciałyby, żeby ten konflikt wymknął się spod kontroli, ale dopóki on powoduje koncentrację Stanów Zjednoczonych i państw Zachodu na Rosji i na tym regionie, dopóki wiąże wsparcie militarne dla regionu, a odsuwa od troszeczkę od działań Chin w obszarze południowoazjatyckim, to jest to dla nich plus. Nie mówiąc już o tym, że jeżeli by się udało poprzez wspieranie Rosji cały czas nadwyrężać istniejący układ międzynarodowy, to też jest to dobre dla Chin, bo widzi tutaj szansę, że Rosji no, może się nie uda wygrać, ale może się uda uda rzeczywiście naruszyć ten światowy układ oparty na zasadach takich, jak zostało one po II wojnie światowej zrobione, a Chiny by tego chciały, żeby to troszeczkę przewartościować, przesunąć tak, żeby mieć oczywiście w nim ważniejszy swój głos. No i to jest ich cel, więc nie widzę w najbliższym momencie szansy na to, żeby Chiny zmieniły swój kurs w stosunku do wojny w Ukrainie.
Sesja Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku, a w radiu RMF24 pan Marcin Burzański, dyrektor Centrum Dyplomacji i Negocjacji Kolegium Civitas, ekspert ONZ w kwestii konfliktów międzynarodowych. Bardzo panu dziękujemy za spotkanie.
Bardzo dziękuję.
Dziękujemy bardzo, pozdrawiamy, rzecz jasna, dziękujemy za pański czas.